Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Lodołamacz. Specjalna nagroda dla Marii Tomaszewskiej, dyrektora Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Gratuluję, Mario.
Dziękuję pięknie. Nie spodziewałam się w żadnym momencie, że jakby moja codzienna praca zostanie w taki sposób doceniona. To w istocie było dla mnie bardzo wzruszające przeżycie. Rzadko kiedy człowiek ma takie poczucie, że robi coś i jeszcze ktoś to widzi. Bo ja tak naprawdę nie robię tego dlatego, żeby ktoś widział, ale miło, kiedy ktoś dostrzeże.
Całe życie zawodowe poświęciłaś sprawom niewidomych.
Bezwzględnie tak. Od momentu zakończenia studiów aż po teraz. Realizuję wszystko to, na co tak naprawdę zwracają mi uwagę dzieci, że jest taka potrzeba. Jeszcze 10 lat temu to miałam takie przeświadczenie, że jestem w obiekcie trochę z socrealizmu. I wyposażenie, i wszystko wokół było naprawdę ubogie. Dziś po prostu zmienił się ten obieg nie do poznania. I nie tylko w kategoriach elewacji zewnętrznej, ale również wyposażenia wewnątrz budynku. Aktualnie realizujemy piękny projekt pod tytułem Park Orientacji Przestrzennej, który był moim marzeniem od 8 lat i wreszcie udaje się go realizować. W czerwcu będą zakończone prace.
Park Orientacji Przestrzennej to park rekreacji, wypoczynku?
Również edukacyjny. Zawiera wiele elementów, których będzie można to wykorzystać do orientacji przestrzennej, do umiejętności jakby postrzegania różnych faktur, różnych podłoży, światło, dźwięk, zapach, dotyk, wibracje.
I to wszystko przy Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Za chwilę będzie obchodzony jubileusz 65-lecia ośrodka.
Mamy takie poczucie misji, tak? Chcielibyśmy, żeby wszystko, co tam się dzieje, służyło jakiemuś celowi. Stąd, kiedy nam dzieci zgłaszały powielokroć, jakie to mają problemy w przemieszczaniu się po mieście, kiedy na przykład komórki na przystankach tramwajowych i różne dźwięki w sposób znaczący im jakby nie pozwalają odnaleźć się w tych dźwiękach właściwych, które jest konieczne odnalezienie dla przemieszczania się. Uznaliśmy, że rzeczywiście jest taka potrzeba stworzenia takiej laboratoryjnej biblioteki dźwięku i taką mamy dzięki współpracy z Uniwersytetem, z Instytutem Akustyki. W tej bibliotece dźwięku właściwie mamy nagrane wszystkie możliwe dźwięki z otoczenia, ale również metro, również tramwaje, przejazdy i inne rzeczy, dzięki którym jesteśmy w stanie dziecko w tychże warunkach nauczyć rozróżniania tych podstawowych dźwięków i ukierunkowywać ich na właściwe postrzeganie słuchowe rzeczywistości. To jest jakby taki pierwszy krok w metodzie, która również przy współpracy z uniwersytetem została opracowana w metodzie orientacji przestrzennej. I jubileusz oczywiście jest czymś wspaniałym, bo 65 lat to jest kawał czasu. Ale jednocześnie nie chcemy tylko oddawać się świętowaniu, tylko pragniemy się podzielić ze wszystkimi instruktorami orientacji przestrzennej w Polsce tą nową metodą. I dlatego zaraz po południu i na drugi dzień będzie trwała konferencja, w której będzie prezentowana ta nowa metoda.
28 i 29 października ten jubileusz w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Przy czym jubileusz tylko 28. A 28 i 29 to jest właśnie ta konferencja adresowana do instruktorów orientacji przestrzennej.
Czujesz się takim lodołamaczem?
Mam takie wrażenie i dziękuję i mojej mamie i Panu Bogu za to, że serce mam wielkie i jakoś łatwo mi się nim dzieli, tak? I to jest takie coś takiego, co powoduje, że świat wokół mnie mięknie, ale też dzieci wiedzą, że mogą na mnie liczyć, że zawsze im służę pomocą, nigdy nie odmawiam rozmów.
Lód kruszeje.
Ale myślę też, że u mnie w ośrodku tego lodu nie ma tak naprawdę.
Pracujecie i odnosicie wielkie sukcesy. Gratuluję jeszcze raz wielkiej nagrody specjalnego lodołamacza. Ja myślę, że ta nagroda nie tylko jest dla ciebie, ale również dla wszystkich, którzy pracują w ośrodku specjalnym dla dzieci niewidomych w Owińskach.
Takie mam poczucie i tak też przekazałam całej mojej kadrze pedagogicznej, że jest to nasza wspólna nagroda, nagroda ośrodka.
Maria Tomaszewska, dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Co to jest?
Projektor 12.
I do czego to służy?
Do komunikacji z jakimkolwiek urządzeniem elektronicznym dzisiaj. Ja mam nadzieję, że niedługo z lodówką.
Ale tak naprawdę?
Jarosław Urbański.
Tak naprawdę w tej chwili z dowolnym prawie dowolnym smartfonem, z każdym komputerem, z tabletem, który też jest komputerem, z komputerami Mac, z bardzo popularnymi w tej chwili iPhone'ami, iPadami, iPodami, wszystkimi telefonami z systemem Symbian.
Co osoby niewidome za pomocą Braille Penu 12 mogą robić?
Dzięki temu, że jest takie małe, można je zabierać wszędzie ze sobą i połączyć się z dowolnym urządzeniem, które się ma albo w kieszeni, albo które się znajduje w miejscu, do którego idziemy. To jest dokładnie klawiatura maszyny brajlowskiej, specjalnie wymyślona przez nas już bardzo wiele lat temu, tak żeby była ergonomiczna i odpowiedniej wielkości, nie za mała, nie za duża również, żeby osoby nawet nie znające urządzeń elektronicznych mogły ją używać bez żadnej obawy. Jest dokładnie taka jak w maszynie brajlowskiej do pisania.
Ale to nie jest komputer.
Nie, to jest głupie urządzenie, które tylko przekazuje to, co niewidomy pisze na klawiaturze brajlowskiej, do urządzenia, z którym współpracuje bezprzewodowo i z powrotem to urządzenie, z którym współpracuje Braille Pen, przesyła do Braille Pena tekst, który jest wyświetlany na 12-znakowej linijce brajlowskiej, która jest poniżej, bliżej użytkownika od klawiatury, o której przed chwilą mówiliśmy.
Braille Pen 12 to urządzenie powstało w Harpo.
Poprzednio był Braille Pen, to była pierwsza wersja, teraz go nazywamy Braille Pen Slim, czyli taki chudy, szczupły Braille Pen, który ma tylko klawiaturę. Też zaczyna być teraz bardziej popularny dzięki urządzeniom iPhone, w szczególności osoby słabowidzące go używają, bo nie mogą używać klawiatury na iPhone'ie. To było pierwotne urządzenie, a później powstał Braille Pen 12, który ma również linijkę brajlowską, właśnie 12-znakową. No, nie mam wątpliwości, że jest to urządzenie brajlowskie i służy tym, którzy Braille'a znają, czyli osobom niewidomym. Liczymy na to, że również będzie wspomagało naukę Braille'a. Zresztą mamy specjalne programy do tego. Braille Pena Slim używa szereg osób słabowidzących, niekoniecznie doskonale znających Braille'a, ale on jest wygodny do manipulowania informacją na przykład iPhone'ie czy innym smartfonie. Braille'a się nauczyć tak, żeby pisać Braille'em, nie jest tak trudno. Natomiast na pewno dużo trudniej jest nauczyć się czytać dobrze Braille'a. No to akurat słabowidzącym może być niepotrzebne, bo mogą korzystać z powiększenia. W Polsce jest dość popularne, posiada je w tej najnowszej wersji no przynajmniej setka użytkowników. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o tą poprzednią wersję, to jest dużo więcej, bo one się znajdują w szkołach, gdzie zostały dostarczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ta przydatność jest coraz szersza. I rzeczywiście myślę, że niedługo będzie tak, że będziemy mogli za pomocą Braille Pena posługiwać się na przykład wieżą stereo, albo łączyć się ze swoim samochodem, żeby ustawić jakieś parametry, albo nie wiem, właśnie z lodówką, o której wspomnieliśmy na początku. Braille Pen 12 jest jak na urządzenie brajlowskie niedrogi. Kosztuje 4000 zł, podczas gdy właściwie żadne inne urządzenie brajlowskie nie kosztuje poniżej 6. Braille Pen Slim tymczasem kosztuje poniżej 1000 zł. Braille Pen 12 może być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w różnych programach, tak bezpośrednio organizowanych przez PFRON, jak i przez inne instytucje lokalne. Od kilku lat Braille Pen 12 jest znany na rynku. Ostatnio odbyła się konferencja World Braille Union, czyli Światowej Organizacji Braille'owskiej, gdzie też zauważono to urządzenie i pośród innych rozwiązań, które były oferowane głównie przez uniwersytety lub ośrodki naukowe, Braille Pena również zauważono i zostaliśmy finalistami na konferencji w Lipsku. Ona się odbyła we wrześniu tego roku. No, nagroda była jedna ostatecznie i otrzymał ją Ośrodek Uniwersytecki ze Szwecji, chociaż sam fakt, że dostaliśmy się do tej piątki, był dla nas olbrzymim wyróżnieniem.
Jarosław Urbański, poznańska firma Harpo. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy. Już jest chłodniej.
No, na jesień tak. No.
Będzie gorzej.
Szkoda.
Będzie gorzej. Ojej, będzie zimniej. Ojej. Będzie ciemniej. Ojej. I co zrobić?
Przeczekać.
Ale jak jest tak zimno, to wtedy pan woli czytać książki o tym, że jest zimno, czy jest ciepło? Takie wycieczki wtedy pan urządza lekturowe w ciepłe kraje, czy w zimne?
Lubię książki, które mówią o pięknych plażach, o krajach słonecznych, o krainach, gdzie świeci słońce, jest cieplutko i dobrze i pije się sok pomarańczowy, taki świeżo wyciśnięty. No, no coś takiego właśnie.
Przyznam się, że postanowiłem zrobić odwrotnie i poczytać książkę o tym, gdzie jest jeszcze zimniej, jeszcze bardziej szaro i będzie jeszcze chłodniej. To znaczy o Norwegii.
Tam jeszcze będzie ciemniej.
Tak, Bjørn Nesbø w swoich 6 książkach poświęconych głównemu bohaterowi, niejakiemu komisarzowi Harry Holle, 3 książki umieścił w Oslo, w Norwegii i z niesłychanym pietyzmem, a nawet powiedziałbym z pewną dozą samobiczowania albo takiej rozkoszy tym zimnym, opisuje, jak to Oslo pogrąża się w deszczu, później w śniegu, później w mrozie i właśnie jest coraz zimniej, coraz ciemniej i coraz bardziej szaro i buro. Szaro i buro też jest w duszach ludzkich, bo jest to kryminał. Tytuł Czerwone gardło jest pierwszą częścią tej trylogii. Trylogii o Oslo i o komisarzu, który w nim próbuje pracować. Książka właśnie niedawno została wydana, najpierw w formie książkowej jakiś czas temu, teraz została wydana jako książka mówiona, czyli audiobook, jak to się mówi, nie z Polska. Książka opowiada o policjancie, który próbuje rozwiązać historię. Mówiąc historia, mam na myśli historię przez duże H. I dlatego ta książka jest interesująca z punktu widzenia Polaków, bo pokazuje, jak bardzo historia wpływa na naszą codzienność. To taki, wydawałoby się, polski konik. Wyrzuca się z nam, że nie potrafimy mówić o niczym innym, tylko historii, że ciągle się tą historią zajmujemy, albo tą bliższą, albo tą dalszą, że prowadzimy politykę historyczną, albo jej nie prowadzimy, że nie dyskutujemy o codzienności, tylko o przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że nie jest to polska specjalność, ale w Norwegii też tak bywa i o tym jest książka. O pewnym mężczyźnie, który przeżył wojnę, drugą światową, i w czasie II wojny światowej walczył w norweskich oddziałach SS, bo Norwegia po przegranej wojnie, dokładnie rzecz mówiąc z Niemcami w 1940 roku, stworzyła własny rząd, który popierał Hitlera, i stworzono też oddziały norweskiego SS, które walczyły w wojnie z Związkiem Radzieckim, i Norwegowie tam ginęli w oblężeniu, podczas oblężenia Stalingradu. I jeden z tych ludzi, który przeżył ten Stalingrad, pod koniec życia postanawia rozliczyć się z historią, z przeszłością, z państwem, z swoimi przyjaciółmi, nieprzyjaciółmi. I zaczyna strzelać, powiem od razu. Jest wyśmienitym snajperem i komisarz Harry ma go znaleźć. A jest to bardzo trudne, bo nikt nie wpadłby na pomysł, że bardzo starszy pan ma taki pomysł, że postanawia pod koniec życia dokonać takiego obrachunku. Książka jest bardzo ciekawie napisana. Narracja jest dwutorowa, to znaczy pisana z punktu widzenia owego starszego pana i komisarza, czyli wspomnień w zasadzie, które tego człowieka nękają, czyli opisów oblężenia Stalingradu, z punktu widzenia oblegających i współczesnej pracy policji. To jest dosyć dobrze splecione i mówię o tym dlatego tyle, ponieważ nie mogę sobie przypomnieć polskiej książki, która by tak, współczesnej polskiej książki, a napisano trochę polskich kryminałów aktualnie, czy próbuje się je pisać, i żadnemu z autorów nie udało się dokonać tego, co zrobił Nesbø, że historię sprzęgł tak bardzo z teraźniejszością, że nie jest to wyłącznie praca historyczna, nie, to jest bardzo realna historia. I chciałbym, żeby polscy autorzy książek sensacyjnych, kryminalnych, ale także psychologicznych, dramatycznych, obecnie jak je nazwiemy, potrafili tak o historii pisać. To znaczy pokazać, że historia wcale się nie skończyła, że może czasami nagle ożyć i nawet może być groźna.
Czerwone gardło.
Autor nazywa się Bjørn Nesbø.
To jest pierwsza część
trylogii Oslo.
I to wydano na audiobooku?
Tak, można to w związku z tym kupić w internecie, w księgarni internetowej, w innej księgarni, każdej zwykłej, gdzie można przyjść i zapytać, czy są audiobooki. Pan, pani powie, że tak.
A gdyby ktoś nie chciał skorzystać z naszej książki, którą dzisiaj polecamy, zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mierzyńskiego 27/29 po inny jakiś tytuł i być może z nami się podzieli swoimi wrażeniami.
Ja mam nadzieję, że ta książka się powinna wkrótce znaleźć w naszej bibliotece, bo jest tego warta.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkury już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.